Szczęsny Trzymalski. Krótka historia Związku Radzieckiego. Rozdział drugi. Okres stalinowski. Część szósta. Wielka wojna ojczyźniana. Wkroczenie 21 czerwca 1941 roku 154. Dywizji Wehrmachtu na terytorium ZSRR było dla Stalina niewiarygodnym szokiem. Tę agresję określa się do dziś w radzieckiej historiografii jako akt wiarołomny. Samo już to określenie świadczy, iż istniało szczere przeświadczenie co do wiarygodności partnera. Nie był więc pakt Ribbentrop-Mołotow, jak brzmi obowiązująca nadal również w naszym kraju oficjalna wersja, manewrem taktycznym wymuszonym koniecznością odpowiedniego przygotowania się do wojny. Być może intencje takie przyświecały Stalinowi na etapie rokowań przed zawarciem traktatu, ale w stadium jego realizacji okazał się on wyłącznie pretekstem do walki z małymi sąsiednimi narodami. Był okazją do zaspokojenia palących potrzeb terytorialnych ZSRR i zaspokojenia jego imperialistycznej zachłanności. Jest aż nadto dowodów świadczących o tym, iż ewentualność wojny z Rzeszą była na bardzo dalekim planie. W związku z tym wydarzenia z czerwca 1941 roku zaskoczyły władców Kremla. Nazajutrz po wkroczeniu Niemców wystąpił Mołotow. Sam Stalin potrzebował na to aż 11 długich dni. Zwlekał, czekał na rozwój wypadków. Wreszcie zwrócił się do narodu z radiowym przemówieniem 3 lipca. Mówił głosem łamiącym się, co świadczyło o głębokim przygnębieniu i dezorientacji. W pierwszym etapie wojny, którą określać się będzie Wielką Wojną Ojczyźnianą, aż do czarnego lata 1942 roku, Armia Czerwona ponosi ciężkie straty. Ich źródeł szukać należy nie tylko w niedostatecznym przygotowaniu, ale również zniszczeniu w 1937 roku najbardziej kompetentnej kadry dowódczej, powierzeniu przez Stalina kierownictwa operacji frontowych, starszej generacji wojskowych, Woroszyłow, dowódca frontu północnego, Budionny południowego. Szybko jednak pojawia się grupa młodszych, zdolnych generałów. Żukow, Koniew, Wasiliewski, błyskawicznie awansujący Czerniakowski. Wielu pozostających jeszcze w więzieniach, na przykład Rokosowski, odzyskuje wolność. Dość sprawnie przeprowadzona została ewakuacja za Ural fabryk i dużych zakładów przemysłowych. Szybkie przedstawienie ich na produkcję zbrojeniową umożliwia odrobienie poniesionych strat. Nowe rodzaje uzbrojenia, słynne Katiusze, czołgi T-34, różne typy samolotów bojowych, nie ustępują jakościowo wyposażeniu przeciwnika. Zanim to jednak nastąpi, kraj przeżyje miesiące grozy. W październiku 1941 roku Niemcy są u wrót Moskwy. Ministerstwa zostały ewakuowane do Kujbyszewa, spalono archiwa, wśród ludności obserwuje się objawy paniki i anarchii. Nie do rzadkości należy palenie przez komunistów legitymacji partyjnych. Decydujące jednak znaczenie dla uspokojenia nastrojów miała wiadomość, iż towarzysz Stalin pozostaje w stolicy. Pojawił się on też po raz pierwszy publicznie na uroczystych obchodach kolejnej rocznicy rewolucji październikowej. W odróżnieniu od Hitlera, wymagającego ślepego posłuszeństwa od generałów, Stalin potrafił ze swymi dowódcami harmonijnie współpracować. Dobrze oceniał ich kwalifikacje, potrafił być elastyczny i wybierać optymalny plan operacyjny. Zastopowanie niemieckiej ofensywy pod Moskwą w grudniu 1941 roku i bohaterska obrona Leningradu rozwiały nadzieje Führera na Blitzkrieg, wojnę błyskawiczną. Sytuację Niemców pogorszyła jeszcze straszna i wyjątkowo wczesna zima przełomu roku 1941 i 1942. Czas pracuje nieubłaganie na korzyść Rosjan. Ich atutem jest ogromna przewaga liczebna i ciągle rosnący potencjał sprzętu i uzbrojenia. W listopadzie 1942 roku 6. Niemiecka Armia Marszałka von Paulusa została pod Stalingradem otoczona przez milionową armię Żukowa. W początku lutego 1943 roku Paulus skapitulował. Stalingradzkie zwycięstwo na trwałe przenosi inicjatywę w ręce Armii Czerwonej i jej ostateczne zwycięstwo będzie już teraz problemem czasu. Wybuch wojny doprowadził do charakterystycznych zmian w polityce wewnętrznej i propagandzie. Komunistyczno-proletariackie slogany zostają ostatecznie wyparte przez apologię wielkorosyjskiego patriotyzmu. W styczniu 1942 roku zaczyna wychodzić czasopismo Słowianie. Toczona wojna jest na jego łamach przedstawiana jako krucjata słowiańskich plemion przeciwko teutońskiemu zagrożeniu. Odwołania do historii Rosji, jej bohaterskich i chlubnych kart są teraz wyjątkowo częste. Ustanowiono też ordery Suworowa, Kutuzowa, Aleksandra Newskiego. Słynna Parada Zwycięstwa na Placu Czerwonym 24 czerwca 1945 roku była wzorowana na paradzie żołnierzy Kutuzowa przed carem Aleksandrem I po zwycięstwie nad Napoleonem. Zniesiono dwutorowość dowództwa wojskowego, likwidacji ulega stanowisko komisarza, powracają tradycyjne formy organizacji armii, epolety i dystynkcje oficerskie. Za stosowny dla Armii Czerwonej uznano też obowiązek salutowania. Korpus oficerski uzyskuje wiele przywilejów. Sam Stalin przy okazji robi zawrotną karierę wojskową. Najpierw mianował się marszałkiem, potem generalissimusem. Wobec śmiertelnego zagrożenia zewnętrznego wielu dawnych wrogów wewnętrznych okazuje się z konieczności przyjaciółmi. We wrześniu 1943 roku Stalin przyjmuje na Kremlu metropolitę Siergieja. Wydaje też dekret o wznowieniu działalności Świętego Synodu, a cerkiew do czasu oczywiście uzyskuje swobodę działania. W czasie najcięższych wojennych miesięcy Stalin umożliwiał swym generałom daleko idącą inicjatywę. Wojna jest sprawą całego narodu. Przykłady bohaterstwa szeregowych żołnierzy, oficerów, ludności cywilnej i partyzantów odnotowuje publicystyka i literatura lat 1941-1945. Wszyscy są równi w tej próbie. Każdy otrzymuje równą szansę złożenia swego życia za ojczyznę i może pretendować do równego i sprawiedliwego podziału zasług. Zdemokratyzowała się śmierć i bohaterstwo. Nie potrwa to jednak długo. Gdy minie bezpośrednie niebezpieczeństwo, okaże się, iż cała zasługa pokonania wroga winna być przypisana jednemu człowiekowi – Stalinowi. On staje się teraz genialnym strategiem i ojcem zwycięstwa. Tą sławą nie zechce się dzielić z nikim. Symptomatyczna w tym względzie jest historia jednego z najwybitniejszych dowódców II wojny światowej, bohatera Stalingradu, Kurska i innych wielkich zmagań, Georgija Żukowa. W czasie czerwcowej defilady 1945 roku Żukow stał na trybunie obok Stalina, ale już w pierwszą rocznicę zwycięstwa trudno by szukać choćby najmniejszej wzmianki o nim w gazetach. Panegiryki na cześć Stalina przybierają coraz bardziej monstrualny charakter. Część siódma. Stosunki polsko-radzieckie czasów wojny. Pierwszym i najbardziej haniebnym aktem tych stosunków było wkroczenie Armii Czerwonej na tereny Polski 17 września 1939 roku. Zachowało się wiele relacji o mordach dokonywanych przez czerwonoarmistów na wziętych do niewoli żołnierzach i oficerach polskich. Wołkowysk, Swisłocz, Oszmiana, Sarny. I jak już wspomnieliśmy, prawie nigdzie warunki kapitulacji polskich oddziałów nie były respektowane. Dopełnieniem wszystkiego był oczywiście Katyń, który do dzisiejszego dnia pozostał ponurym symbolem stalinowskiego okrucieństwa i perfidii. Zajęte przez Armię Czerwoną tereny polskie zostały włączone do ZSRR. Towarzyszyła temu zabiegowi plebiscytowo-wyborcza farsa, w której ludność wyzwolonych terenów jednomyślnie wypowiedziała się za decyzjami powziętymi bez jej udziału i wbrew jej woli. Z pogwałceniem norm prawa międzynarodowego, dekretem z 28 września 1939 roku, wszyscy zamieszkujący zajęte tereny, w tym 5 milionów ludności rdzennie polskiej, zostali uznani za obywateli Związku Radzieckiego. Nie oszczędzono też tej ludności prześladowań i nienawistnego szczucia oraz masowych zsyłek, które były normalnym przywilejem obywatela stalinowskiej Rosji. Sytuacja uległa zmianie po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. W dniu 30 lipca 1941 roku nawiązano stosunki dyplomatyczne między ZSRR a emigracyjnym rządem Władysława Sikorskiego. Zapada decyzja o formowaniu dywizji rekrutowanej z Polaków przebywających na terenach ZSRR, najczęściej w więzieniach i innych miejscach odosobnienia. Problemem jest brak kadry oficerskiej. Rodzi się więc naturalne pytanie, co z oficerami wziętymi do niewoli przez Armię Czerwoną po 17 września 1939 roku? Rosjanie dają wykrętne odpowiedzi, a Stalin nawet wyraził przypuszczenie, iż poszukiwani oficerowie być może uciekli do Mandżurii. Tymczasem w kwietniu 1943 roku Niemcy odnaleźli masowe groby tysięcy polskich oficerów w lasach Katynia, koło Smoleńska. Wszystko przemawiało za tym, a dzisiaj już dla nikogo nie ulega wątpliwości, iż zbrodni tej dokonali Rosjanie wiosną 1940 roku. Rząd Sikorskiego domaga się dochodzeń ze strony Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W odpowiedzi na to strona radziecka powołuje własną komisję, która oczywiście stwierdziła, iż mordu dokonali Niemcy. Władze Kremla uznały w tej sytuacji ponawiane żądanie polskiej strony o dochodzenie bezstronnej międzynarodowej komisji za oszczerstwo i notą z 25 kwietnia 1943 roku zerwały stosunki z rządem londyńskim. W międzyczasie, na mocy porozumienia Stalina z Churchillem, armia generała Władysława Andersa opuszcza teren ZSRR i zostaje ewakuowana na Bliski Wschód. Razem z nią możliwość wyjazdu uzyskują rodziny żołnierzy. Nadmieńmy, iż z okazji tej skorzystał też urodzony w Płońsku absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, później przywódca państwa izraelskiego Menachem Begin. Kolejnym etapem wzajemnych stosunków jest powstanie Związku Patriotów Polskich i formowanie dywizji imienia Tadeusza Kościuszki. W pierwszej swojej bitwie pod Lenino 12-13 października 1943 roku poniosła ona ogromne straty, dochodzące nawet do 50% stanu liczbowego, spowodowane brakiem wsparcia ze strony radzieckiego lotnictwa i artylerii. Wprawdzie dowodzący tym odcinkiem frontu radziecki generał został potem podobno za ten czyn rozstrzelany, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, iż rzeź polskiej dywizji była z premedytacją zaplanowana na najwyższym szczeblu. Epizod ten bardzo przypomina ulubioną taktykę Stalina, jak wiadomo, obdarzonego później przydomkiem wielkiego przyjaciela narodu polskiego, która miała być wobec nas zastosowana nie po raz ostatni. W niemal identycznych warunkach jak pod Lenino, żołnierze polscy szturmowali później Wał Pomorski. Wcześniej, przed Wałem Pomorskim, miało miejsce jeszcze jedno pamiętne dla polsko-rosyjskiej przyjaźni wydarzenie. 1 sierpnia 1944 roku, gdy Armia Czerwona znajdowała się niedaleko Warszawy, wybucha w niej powstanie. Mimo iż drogą radiową radzieckie dowództwo zachęcało Polaków do podjęcia czynu zbrojnego, powstańcy byli pozostawieni samym sobie. Na wiadomość o wydarzeniach 1 sierpnia dowódca 1 Frontu Białoruskiego, Konstantyn Rokosowski, otrzymał rozkaz powstrzymania ofensywy. Walczącej w Warszawie nie tylko nie udzielono żadnej pomocy, ale również zrobiono wszystko, by ktokolwiek inny jej nie udzielił. Telegramy od przywódców Anglii i USA z prośbą o wyrażenie zgody na lądowanie alianckich samolotów na terenie zajętym przez Rosjan, po ewentualnym dokonaniu przez nich zrzutów nad walczącym miastem, zostały potraktowane odmownie. Tak więc zupełnie świadomie, po 63 dniach, doprowadzono do agonii powstańczy zryw, wkalkulowując w to zapewne wielkie ludzkie i materialne straty. Gruzy Warszawy zostały zdobyte przez Armię Czerwoną i wchodzącą w jej skład Armię Polską dopiero 12 stycznia 1945 roku. W ten sposób polityczny kierunek działań ZSRR w zajętej Polsce ujawnił się dostatecznie wyraźnie. Dowodem prawdziwych intencji Rosjan było podstępne aresztowanie przez NKWD 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego z okresu okupacji, wywiezienie ich do Moskwy, gdzie zostali poddani torturom, wielu zaś utraciło życie. Wkroczenie Rosji na tereny Europy Wschodniej zwiastowało kolejny etap ekspansji komunizmu i walki z jego przeciwnikami. Jałtańskie międzysojusznicze postanowienia o rządach koalicyjnych reprezentujących wszystkie kierunki polityczne, o wolnych i demokratycznych wyborach pozostały pustymi frazesami. Nie zostały również dopełnione obietnice, które marionetkowe rządy ludowe dawały obywatelom poszczególnych krajów. Przykładem najbliższym niech będzie manifest PKWN, którego wiele podstawowych stwierdzeń już wkrótce miało zostać pogwałconych. Część ósma. Okres powojenny. Po kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 roku wojna się jeszcze nie skończyła. 9 sierpnia Związek Radziecki przystępuje do wojny z Japonią, która zresztą wkrótce, wskutek wybuchu amerykańskich bomb atomowych, kapituluje. W wyniku tej przegranej dokonano podziału Korei. Do podziału samej Japonii jednak nie doszło wobec oporu Stanów Zjednoczonych. Z wszystkich sojuszników zwycięskiej antyhitlerowskiej koalicji Stalin osiągnął w wyniku wojny największe zyski. Nie licząc poważnych zdobyczy terytorialnych, w orbicie komunistycznych wpływów znalazło się kilka państw zamieszkałych przez 120 milionów ludzi, zaś ludność terytoriów bezpośrednio włączonych w skład ZSRR wyniosła 23 miliony. Mimo to ambicje generalissimusa sięgały dalej. Gdy ambasador USA w Moskwie, Harriman, zapytał go, czy jest zadowolony z tego, że jego żołnierze byli w Berlinie, odparł, cytuję: tak, ale żołnierze Aleksandra I byli w Paryżu. Koniec cytatu. Zdobycze i zwycięstwa zostały jednak okupione ogromem strat. Zginęło 30 milionów obywateli Związku Radzieckiego. Po wojnie pozostały miliony sierot, kalek, bezdomnych. Zniszczonych zostało tysiące fabryk, tysiące wsi spalonych, wiele miast w gruzach. Kolejny już raz powraca straszny głód. Jedną z konsekwencji wojny było rozluźnienie politycznej kontroli nad społeczeństwem. Wojna stworzyła nowe warunki, w których ludzka inicjatywa, niezależność i przedsiębiorczość zaczęły odgrywać niebagatelną rolę. Dokonała też weryfikacji ludzkich postaw, zakwestionowała dawne hierarchie i biurokratyczne ustalenia. Bohaterem okazał się nierzadko wróg ludu, człowiek politycznie podejrzany, natomiast tchórzem, a nawet zdrajcą polityczny nadgorliwiec, zawsze prezentujący właściwą postawę w kolejnych wirażach historii i kraju. Spodziewano się powszechnie, że wojna raz na zawsze skończy z polowaniem na czarownicę, szpiegomanią i głoszeniem wzajemnej nienawiści. Stalin świadom był tych konsekwencji wojny i społecznych oczekiwań, dlatego postanowił zawczasu zdecydowanie przeciwdziałać. Sam zresztą potrafił znakomicie korzystać z lekcji historii. Wiedział zapewne, iż wiele fermentów politycznych w carskiej Rosji było poprzedzanych przez wojny, a powstanie dekabrystów z 1825 roku zostało wzniecone przez oficerów, którzy zajęli Paryż po zwycięstwie z Napoleonem. Podobne podróże dawały okazję do konfrontacji sytuacji politycznej własnego kraju z sytuacją panującą gdzie indziej. Porównania takie wypadały zawsze na niekorzyść własnego kraju i nic dobrego nie zwiastowały dla jego władców. Stalin uczył się nie tylko na doświadczeniach zbiorowych. Miał również własne. Przed rewolucją był wielokrotnie więźniem caratu, ale więzienia te, panująca w nich względnie duża swoboda, możliwość samokształcenia, kontaktu ze współwięźniami i światem zewnętrznym, czyniły z nich świetną szkołę dla każdego więźnia rewolucjonisty. W organizacji własnego systemu więziennictwa Stalin podobnych błędów nie popełni. Metody w nim zastosowane uniemożliwią jakąkolwiek działalność opozycyjną. Będą doskonałym narzędziem niszczenia ludzi, łamania ich pod względem fizycznym i moralnym. Jedną z gwarancji trwałości systemu stworzonego przez Stalina była izolacja od wpływów zewnętrznych, bowiem tylko w takich warunkach mogła wydawać się wiarygodną propaganda dobrobytu, w jakim żyją obywatele pierwszego państwa robotników i chłopów, i twierdzenia o głodzie, nędzy i bezrobociu będących udziałem klasy robotniczej krajów kapitalistycznych. Jak było naprawdę, mogli naocznie przekonać się żołnierze i oficerowie Armii Czerwonej i te ich obserwacje, obawiał się Stalin, mogły stanowić niebezpieczeństwo dla stanu politycznej lojalności społeczeństwa. Dlatego szczególną opieką otoczono byłych jeńców wojennych. Podobnej kurateli poddano wielu uczestników zwycięskiego pochodu na Berlin. Byli oni poddani reedukacji w obozach pracy przymusowej. Zatrudniano ich przy wznoszeniu wielkich inwestycji. Bardzo wielu z nich nie sądzone było już nigdy powrócić na wolność. Wojna wykazała różny stopień lojalności wobec państwa grup narodowościowych ZSRR. Zgodnie z zasadą zbiorowej odpowiedzialności podjęto decyzję o deportowaniu kilku mniejszych narodów. Jeszcze przed wybuchem wojny przesiedlono nadwołżańskich Niemców. Już po wojnie ukarano w ten sposób głównie za niedostateczny entuzjazm wobec oddziałów Armii Czerwonej dużą część Litwinów, Łotyszów i Estończyków. Niemal w całości los ten spotkał zamieszkujących Krym Tatarów oraz cztery narody Kaukazu – Inguszów, Bałkarów, Czeczeńców i Karaczajów. Stalin poważnie rozważał zastosowanie podobnej kary dla Ukraińców, ale nie doszło do tego ze względów technicznych. Brak było wagonów dla przewiezienia 40 milionów ludzi. Na przyłączonych tuż przed wojną i po wojnie obszarach radykalnie wykorzeniono stary burżuazyjny porządek. Na ziemiach uprzednio należących do Polski i Rumunii dokonano przymusowego włączenia do cerkwi prawosławnej wyznawców kościoła unickiego, grekokatolickiego. Akcji tej, jak zwykle w podobnych wypadkach, towarzyszyło aresztowanie duchowieństwa i hierarchii oraz konfiskata majątku kościelnego. Społeczeństwo radzieckie żywiło nadzieję, iż okres powojenny przyniesie stopniową poprawę warunków życia, ale szybko spotkało go rozczarowanie. W przemówieniu Stalina z 9 lutego 1946 roku ogłoszony został program wyrzeczeń, dyscypliny i pracy. Jak długo istnieje kapitalizm, powiedział generalissimus, świat nie może być wolny od niebezpieczeństwa wojny. A to oczywiście wymaga wyrzeczeń i ofiar. Przyjęta wkrótce potem czwarta pięciolatka 1946-1950 kładzie szczególny nacisk na rozwój przemysłu ciężkiego i wzmocnienie centralnego planowania. W stalinizmie czujność musiała mieć stałą pożywkę, stałe uzasadnienie, dlatego istniało zapotrzebowanie na wciąż nowych wrogów. Ich dostarczaniem zajmuje się Służba Bezpieczeństwa, która wielokrotnie poddawana jest reorganizacji, otrzymując wciąż nowe nazwy. Po NKWD przychodzi NKGB, Narodny Komisariat Wnętrznej Bezpieczeństwa, w latach 1943-1946. Potem KGB, Ministerstwo Gospodarczej Bezpieczeństwa, 1946-1953. Organy bezpieczeństwa również po wojnie mają pełne ręce roboty. Pierwsze, najpoważniejsze wewnętrzne zagrożenie dla państwa radzieckiego dostrzeżono w zjawisku kosmopolityzmu. Zaczęto więc bardzo energicznie zwalczać ludzi podlizujących się Zachodowi. W pierwszym rzędzie dotknęło to świat sztuki i literatury. Za szczególnie kompetentnego w tej delikatnej materii uznało się następca Kirowa w Leningradzie, potem sekretarz Komitetu Centralnego, najbardziej zaufany i bliski współpracownik Stalina, Andrzej Żdanow. Wsławił się on ordynarnymi obelgami pod adresem wybitnych pisarzy, jak na przykład Michała Zoszczenko i Anny Achmatowej. Twórczość tej wielkiej poetki Żdanow nazwał śmieciami, chłam. Szczególnym przykładem agresywnego obskurantyzmu panującego w okresie żdanowszczyzny jest rozprawa o wybitnymi kompozytorami stanowiącymi dzisiaj chlubę muzyki rosyjskiej XX wieku. Siergiejem Prokofiewem, Dmitrijem Szostakowiczem, Aramem Chaczaturianem. W ich twórczości towarzysz Żdanow dostrzegł formalistyczne wynaturzenia i antydemokratyczne tendencje oraz niewolnicze uleganie zgniłym kosmopolitycznym nowinkom. Nasila się nigdy właściwie nie ucichająca nagonka na Żydów, masowo teraz usuwanych z ważnych stanowisk. ZSRR aktywnie współuczestniczył w powstaniu państwa Izrael, ale Stalin był bardzo rozczarowany niewdzięcznością Tel Awiwu, który wybiera proamerykańską orientację. Zawód ten powiększyło jeszcze entuzjastyczne przyjęcie urządzone przez radzieckich Żydów pierwszemu ambasadorowi Izraela w Moskwie, pani Goldzie Meir, przyszłemu premierowi państwa. Stalin nie był w stanie tolerować faktu, że ktoś z obcego kraju może być tak serdecznie przyjmowany w jego stolicy. Część dziewiąta. Zimna wojna. Stosunki między członkami antyhitlerowskiej koalicji z czasów wojny nigdy nie były zbyt dobre. Pogorszyły się jednak bardziej po wojnie. Najpierw z powodu niemieckich odszkodowań wojennych. Gdy USA z tych reparacji jednostronnie rezygnują i zaczynają odbudowę gospodarki trzech zachodnich stref okupacyjnych, tak zwanej trizonii, Związek Radziecki konsekwentnie realizuje swe roszczenia, ogałacając wschodnią strefę z dóbr inwestycyjnych, majątku ruchomego, nawet bydła gospodarskiego. Postępująca sowietyzacja krajów wschodniej Europy stanowi pogwałcenie postanowień jałtańskich. Po sfałszowanych wyborach w 1947 roku z Polski zmuszony jest uciekać Stanisław Mikołajczyk. W roku następnym ma miejsce komunistyczny pucz w Czechosłowacji. We wszystkich krajach tej strefy nasilana jest antyzachodnia kampania. W 1949 roku wschodnia część Niemiec zostaje przekształcona w niezależne państwo kierowane przez SED na czele z weteranem Kominternu Walterem Ulbrichtem. Polityczne podporządkowanie krajów wschodnioeuropejskich realizuje się poprzez podpisywanie dwustronnych paktów o przyjaźni i pomocy wzajemnej z ZSRR, który na tej drodze uzyskuje prawo do rozmieszczania na ich terytorium własnych wojsk, z wyjątkiem Jugosławii i Czechosłowacji. Kolejnym źródłem poważnego napięcia na linii wschód-zachód staje się blokada, podjęta rzekomo z przyczyn technicznych dostępu do Berlina Zachodniego, a rozpoczęta 24 czerwca 1948 roku. Efektem uświadomienia sobie tej ekspansji przez Zachód jest powstanie NATO 4 kwietnia 1949 roku oraz Paktu Atlantyckiego 12 maja 1949 roku. Fakty te świadczą o jedności krajów wschodnich i to skłania Stalina do wycofania blokady Berlina oraz podjęcia rokowań. Ekspansja wpływów komunizmu nie ogranicza się oczywiście tylko do Europy, gdyż Stalin miał zawsze ambicje globalne. W perskim Azerbejdżanie zostaje podjęta próba zorganizowania powstania. Wojska radzieckie wkraczają do Iranu, skąd wycofują się dopiero po zdecydowanej reakcji krajów zachodnich. Obiektem presji jest również Turcja. Kolejnym krokiem w tych próbach jest zbrojne powstanie komunistów greckich, którym pomocy udzielają Albania, Jugosławia i Bułgaria. Dopiero doktryna Trumana, przewidująca pomoc wojskową dla Turcji i Grecji, kładzie kres penetracji rosyjskiej w tym rejonie. W czerwcu 1947 roku sekretarz stanu USA George Marshall ogłasza noszący później jego imię plan ekonomicznej odbudowy powojennej Europy. Pierwotnie przystępują do niego również ZSRR wraz z Polską i Czechosłowacją, ale nie trwa to długo, bo Stalin dochodzi do wniosku, iż plan jest wtrącaniem się w radziecką strefę wpływów. W ten sposób kraj nasz nie mógł skorzystać z tak nieodzownej pomocy. Wprawdzie zdyskredytowany Komintern, który Stalin w swoim czasie nazwał własnym sklepikiem, został rozwiązany w 1943 roku, jednak strona rosyjska nigdy nie wyzbyła się idei utworzenia nowego centralnego organu kierowniczego partii komunistycznych. Jego zalążkiem miał być zapewne Kominform, komunistyczne informacyjne biuro, powstałe, jak o tym doniosła Prawda, z 5 października 1947 roku na konferencji 9 partii: bułgarskiej, czechosłowackiej, jugosłowiańskiej, polskiej, radzieckiej oraz francuskiej i włoskiej w Warszawie. Równocześnie powołano do życia kolejny twór integrujący kraje socjalistyczne – RWPG. Proces sowietyzacji, jakiemu poddano kraje Europy Wschodniej, nie powiódł się w Jugosławii. Kraj ten praktycznie zawdzięczał swoje wyzwolenie własnym siłom partyzanckim dowodzonym przez Josifa Broz Tito, komunistę, zresztą gorliwie lojalnego wobec polityki kominternowskiej. Po wojnie Jugosławia staje się terenem intensywnej i aroganckiej penetracji doradców radzieckich ingerujących w wewnętrzne sprawy kraju, usiłujących obsadzać wiernymi sobie ludźmi kluczowe stanowiska w armii, aparacie partyjnym i służbie bezpieczeństwa, dążącymi do gospodarczego podporządkowania go ZSRR. Podobne kroki wywołują sprzeciw Tity, za co w czerwcu 1948 roku jego kraj został wydalony z Kominformu. Ekskomunice towarzyszą apele do komunistów jugosłowiańskich o obalenie swego przywódcy. Koncentracja wojsk węgierskich, rumuńskich, bułgarskich i albańskich na granicach kraju oraz pełna blokada gospodarcza. Propaganda w krajach komunistycznych wiernych Moskwie przedstawiać odtąd będzie jugosłowiańskiego przywódcę jako psa łańcuchowego imperializmu, agenta obcych wywiadów, krwawego kata własnego narodu itd. Wojna domowa w Chinach w 1946-49 zakończyła się zwycięstwem sił komunistycznych i proklamowaniem Chińskiej Republiki Ludowej. Siły Chiang Kai-shek'a ewakuowały się na Tajwan. Stalin w rzeczywistości nie był zainteresowany zwycięstwem komunizmu w tym rejonie świata i wielokrotnie doradzał Mao Tse-tungowi rozwiązanie jego armii, albowiem bardziej od ideologicznych i pryncypialnych względów interesowały go zwycięstwa strategiczne i zdobycze terytorialne. Ale Mao zwyciężył i logiczną konsekwencją tego faktu musiało być uzależnienie młodego państwa od pomocy ZSRR. Pierwszą wizytę przywódcy Nowych Chin w Moskwie, połowa grudnia 1949 roku do lutego 1950 roku, była dlań upokarzającym doświadczeniem. Mieszkał w hotelu, a nie w rezydencji rządowej, parę tygodni czekał na przyjęcie przez Stalina, musiał podpisać niekorzystne dla swego kraju kontrakty handlowe. W 1946 roku strona rosyjska powołuje rząd komunistyczny pod kierownictwem swego protegowanego, Kim Il-songa, Kim Il-sena, w części północnej dawnej Korei. Ambicją rządu północy jest również wyzwolenie południa, dlatego 25 czerwca 1950 roku oddziały armii komunistycznej podejmują próbę opanowania całego kraju. Jednakże pomoc amerykańska oraz interwencja sił ONZ ten zamiar udaremniają. W wyniku rozejmu granicę ustalono na 38 równoleżniku. Część 10. Ostatnie lata Stalina. Starzejący się dyktator był człowiekiem w coraz większym stopniu opanowanym manią własnej wielkości, coraz bardziej zafascynowanym osobistym wkładem do historii i powodowanym niesłabnącą chęcią jego pomnożenia. Ambicje te przybierają m.in. postać gigantycznych inwestycji, wzorowanych chyba na piramidach egipskich faraonów. Liczy się nie gospodarczy efekt, lecz prestiż, oddziaływanie na ludzką wyobraźnię. Niezwykłą uprawę propagandową otrzymał słynny stalinowski plan przeobrażenia przyrody, obejmujący budowę zapór na Dnieprze, Donie i Wołdze. Wódz miał ponadto ambicję uczynienia z Moskwy najnowocześniejszego i najpiękniejszego miasta świata. Sam był inicjatorem budowy drapaczy chmur. Tak powstały eklektyczne i niezwykle kosztowne architektoniczne monstra. Hotele, gmach uniwersytetu i ministerstw, zwieńczone długimi iglicami, tworzącymi charakterystyczny akcent panoramy miasta. Ten pełen pretensjonalnego monumentalizmu stalinowski ampir był widoczny nie tylko w architekturze i budownictwie. na przykład pierwsze stacje moskiewskiego metra, ale również i malarstwie oraz sztuce użytkowej, choćby w niezliczonych pomnikach wznoszonych w tym okresie na całym obszarze kraju. Stalinowi nie dość było hołdów i laurów, dlatego ciągle rozszerzał obszar swej kompetencji. Generalissimus i chorąży pokoju był już wcześniej genialnym teoretykiem marksizmu, wielkim ekonomistą. W ostatnim okresie zapragnął również dokonać epokowego przewrotu w językoznawstwie. Odtąd żadna praca w tej dyscyplinie nauki pojawiająca się w Związku Radzieckim lub którymś z krajów zależnych nie mogła ukazać się bez panegirycznych przypisów i odsyłaczy do dzieł Stalina. 19. Zjazd Partii, 5-14 października 1952 roku, która odtąd nazywać się będzie KPZR, Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, był ostatnim za życia Stalina. Po raz pierwszy referat sprawozdawczy wygłosił nie on sam, lecz jego najbliższy. Od śmierci Żdanowa w 1948 roku współpracownik Georgi Malenkow. Od zjazdu ostatniego upłynęło kilkanaście lat i już sam fakt świadczył dowodnie, iż zjazd według statutu najwyższa władza partii utracił swe znaczenie. Do 1925 roku zjazdy odbywały się corocznie. Na nich decydowano o doniosłych dla partii i państwa sprawach, ale w miarę umacniania się stalinowskiej dyktatury stały się czysto propagandowymi pokazówkami, okazją do składania hołdów wodzowi. Nie inaczej też było w 1952 roku. Ostatnie lata pogłębiają paranoiczną nieufność dyktatora do otoczenia. Popada on w coraz większą samoizolację. Nawet jego najbliżsi, najgodniejsi zaufania współpracownicy są teraz zagrożeni. Mołotowa i Woroszyłowa nazwał szpiegami angielskimi, a Ormianin Anastas Mikojan okazał się szpiegiem tureckim. Mołotow traci stanowisko ministra spraw zagranicznych z powodu żydowskiego pochodzenia żony. Pani Mołotow bez najmniejszych protestów męża zostaje zesłana do obozu. Od podejrzeń nie był też wolny szef organów bezpieczeństwa Ławrinti Beria. Dojrzewa kolejny plan masowych przesiedleń, tym razem Żydów. Pierwszym sygnałem było aresztowanie w dniu 3 stycznia 1953 roku 11 wybitnych lekarzy, w większości pochodzenia żydowskiego, którzy natychmiast przyznali się do zarzucanych im zbrodni, zamordowania Żdanowa i wielu wysokiej rangi działaczy partyjnych. To wszystko oczywiście z polecenia amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej, CIA, która tyle szkód wyrządzi jeszcze narodowi radzieckiemu i bratnim krajom socjalistycznym. Jednak kolejne plany tego rodzaju zostały nagle przerwane. 5 marca 1953 roku radio i prasa przyniosły straszną wiadomość. Serce towarzysza broni i wspaniałego kontynuatora dzieła Lenina, mądrego przywódcy i nauczyciela partii komunistycznej i narodu radzieckiego, Józefa Wissarionowicza Stalina, przestało bić. Po 4 dniach zabalsamowano ciało wodza, spoczęło w mauzoleum na Placu Czerwonym obok zwłok Lenina. Historia nie zna chyba podobnego pogrzebu. Uroczystościom żałobnym towarzyszyła niesamowita, podniecona przez środki masowego przekazu histeria. Dla tych, którzy dali się wciągnąć w ten obłęd, życie utraciło sens. Wydawało się im, że odejście ukochanego ojca narodów oznacza koniec świata. W czasie pogrzebu niezliczone tłumy parły ze wszystkich stron Moskwy na Plac Czerwony. W straszliwym tłoku tysiące ludzi zostało zadeptanych i zduszonych. Próbką tego, w jaki sposób reagowano na śmierć jednego z największych potworów i morderców w dziejach świata, niech będzie wypowiedź naszej pianistki Haliny Czerny-Stefańskiej, dzisiejszej entuzjastki generała Jaruzelskiego. Cytat za Gazetą Krakowską z dnia 9 marca 1953 roku. Wstrząsnęła mną boleśnie wiadomość o śmierci Józefa Stalina. Gdy zachorował, nie dopuszczałam po prostu myśli, że może nastąpić to najgorsze. Żywo stoi mi przed oczyma droga postać Stalina, kiedy przed niespełna 2 miesiącami tak serdecznie oklaskiwał występy polskich artystów w Moskwie. Były to wielkie chwile i pamięć o nich pozostanie nam na całe życie. Ze wzruszeniem myślę o tym, że widziałam Stalina, że w nawale wielkich dziejowych spraw Stalin znalazł czas, by zobaczyć i posłuchać polskich artystów. Genialny umysł tego człowieka. Interesował się wszystkimi dziedzinami życia, nauki, sztuki. Mnie, muzykowi, szczególnie drogie jest ukochanie przez Stalina sztuki. Jego umiłowanie i znawstwo muzyki. Pracownikowi sztuki najdroższa jest idea wolności i pokoju. Stalin filozof, Stalin wódz, Stalin miłośnik sztuki był uosobieniem tej idei. To nieprawda, że Stalina nie ma wśród nas. Żyją wśród nas jego wskazania, myśli, przykład, jego wola. Historyczna postać Stalina oświetla nam drogę pracy i walki. Nie ustaniemy w wysiłkach, aby nasza sztuka ojczysta jak najlepiej, jak najpełniej służyła stalinowskiej idei wolności i pokoju. Koniec cytatu. Ocena tej postaci jest kwestią złożoną. Zależy bowiem od kryteriów, jakie zastosujemy. Stalin jest twórcą imperialnej potęgi ZSRR, przyczynił się do terytorialnego powiększenia jego przestrzeni. Środki, które stosował w umacnianiu swojej władzy i potęgi państwa, którym kierował, przez 3 dziesięciolecia muszą wywoływać naszą odrazę i potępienie. Był człowiekiem bezwzględnym i amoralnym, mistrzem intrygi i genialnym taktykiem. Metody stosowane przez Stalina są arcydziełami przebiegłości i winny chyba trafić do podręczników przeznaczonych dla kandydatów na przyszłych dyktatorów. System, który wywodzi swą nazwę od założyciela, czyli stalinizm, jest skrajnym przykładem politycznego pragmatyzmu, którego jedynym celem jest zdobycie i utrzymanie władzy. Stalinizm to swoista ideologia stosowana. Zasady ideologiczne i światopoglądowe, którymi się on firmuje, są wyłącznie taktycznym instrumentem, nigdy źródłem inspiracji.